Chwała Bogu, bracia i siostry. Błażej tu tak stoi, a jest nieświadomy tego, że dzisiejsze kazanie zostało po części zainspirowane właśnie przez niego. Jakiś tak chyba z miesiąc temu też Błażej tutaj prowadził nabożeństwo i coś wspominał o spożywaniu chleba jako takim obrazie czytania Bożego Słowa. I jakoś tak posłuchałem tego i gdzieś to mnie zainspirowało. Zacząłem o tym myśleć, później jadąc samochodem do domu i chciałbym trochę dzisiaj pociągnąć ten obraz dalej i zadać takie pytanie, które jest tematem mojego kazania. Jaki chleb jesz? A najpierw zobaczmy sobie, co to w ogóle znaczy, że Boże Słowo jest chlebem i otwórzmy sobie drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 i 17 werset. Już tu tyle razy czytałem te dwa wersety, że zaczynam się zastanawiać, czy to nie są moje ulubione. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czyli mamy tu wyrażoną, słuchajcie, główną funkcję Bożego Słowa, którą jest, tak byśmy powiedzieli, taka poprawa, takie narzędzie do wzrostu, które ma nas doskonalić, które ma sprawiać, że będziemy doskonali, a takie lepsze tłumaczenie to by było dojrzali. Taką ma główną funkcję Boże Słowo. I w jaki sposób Boże Słowo to robi? O tym też Boże Słowo mówi, kiedy spojrzymy na inny fragment, który mówi o tym, jak powinniśmy patrzeć na Biblię. I on jest zapisany w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w 39 wersecie. Tam Pan Jezus mówi do faryzeuszy takie słowa: badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. I to właśnie widzicie poprzez nauczanie o Jezusie, tak? Boże Słowo naucza nas o Jezusie, o dziele Jezusa, o tym, co Jezus zrobił dla nas, o tym, co to znaczy, że jesteśmy nowym stworzeniem. W ten sposób Boże Słowo uczy nas i prowadzi nas do wzrostu. Zauważmy, że tutaj Pan Jezus formułuje takie, tak zabawnie to, że mówi do tych faryzeuszy, że badacie Pisma, bo myślicie, że macie w nich życie wieczne, nie? Czyli w ten sposób kieruje trochę naszą uwagę na to, że to On jest tym życiem wiecznym i to w Nim jest to życie wieczne. Tak? Czyli żeby w Biblii zobaczyć to życie wieczne, to trzeba przejść przez Jezusa. Ta droga musi prowadzić przez krzyż, musi prowadzić przez Jezusa. Jeśli gdzieś Go obejdziemy, to wtedy tego tam nie będzie. Wtedy to gdzieś jest tam pominięte. I to można też zobaczyć w liście do Efezjan w 4 rozdziale, w 13 wersecie. Apostoł Paweł mówi tak: aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Czyli zobaczmy, że tutaj ta dojrzałość jest trochę rozwinięta, że to jest pełnia Chrystusowa. Tu Błażej też o tym przed chwilą mówił, że my dążymy do tego, żeby być podobni do Chrystusa. Amen? To jest nasz cel, tak? To nie jest jakaś dojrzałość niewyrażona, tylko chodzi nam o bycie podobnym do Jezusa. Czyli to wszystko jest oparte tak naprawdę na tym poznaniu Jezusa. Tak? Możemy na to spojrzeć czasem w taki przykładowy sposób, że jeśli wierzymy i wiemy o tym i przeżywamy to, że Pan Jezus przebaczył nam wszystkie grzechy, no to jak możemy nie wybaczyć jakiegoś grzechu swojemu bratu, prawda? Więc ten przykład Jezusa, to co On dla nas zrobił, inspiruje nas do tego, żeby potem postępować tak jak On, o ile właśnie jest ta wiara i w to wierzymy. I to jest taki, wiecie, taki właśnie chleb, jaki spożywamy. To jest to Boże Słowo, ale czasem, wiecie, bywa tak, że ten chleb spożywamy trochę inaczej. Na przykład popatrzmy na Ewangelię Mateusza, 10 rozdział, 30 do 31 werset. Tam jest napisane tak: nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Czy nazwalibyście to nauczanie Pana Jezusa pouczeniem? Ja myślę, że użylibyśmy innego sformułowania, że to jest taka zachęta. Czy Boże Słowo ma taką zdolność, żeby nas zachęcać, podnosić na duchu? Amen, naturalnie. Boże Słowo to robi i ja bym to nazwał, słuchajcie, że to jest taki chleb posmarowany nutellą. On jest taki słodki, jest, słuchajcie, taki pyszny, gdzieś się czujesz lepiej po tym, jak go zjesz. To jest taka uciecha, taka radość, taka słodycz i nie ma nic złego w jedzeniu chleba z nutellą. Można sobie zjeść czasem chleb z nutellą, ale czy to jest główna funkcja Bożego Słowa, aby nas zachęcać? Byłoby czymś niewłaściwym, gdybym zamiast jeść chleb z nutellą zaczął jeść nutellę z chlebem. Nie? Gdybym zaczął patrzeć na Boże Słowo tylko pod takim kątem, że ono mnie zachęca, a jakiejś nauki ani nic nie przyjmował. Bo ten główny cel Bożego Słowa to nadal jest uczyć nas o Jezusie, a przez to o nas samych i doprowadzić nas do dojrzałości. Zachęta, pocieszenie, podniesienie na duchu w Bożym Słowie jest, ale trzeba pamiętać, że to nie jest jego najważniejsza funkcja. I to też często, wiecie, wynika z naszej interpretacji, że czytamy jakiś psalm i gdzieś odnosimy go trochę do swojego życia i my często sami też interpretujemy trochę Boże Słowo tak jak go gdzieś widzimy, tak jak go gdzieś rozumiemy. I albo czasem się tak zdarza, że ktoś nam interpretuje Boże Słowo, czy w jakiejś książce, czy na kazaniu, czy w jakimś nauczaniu. I to też bym jakoś nazwał. To jest tak, jakby ci ktoś, słuchajcie, z tego chleba zrobił kanapkę. Tak? Dał tam jakiś serek, szynkę. Jesteśmy zielonoświątkowi, to tam jakieś zielone warzywo może, nie? Jakaś taka, wiecie, pojawia się taka jakaś interpretacja, jakieś takie myślenie moje, które ja wam przekazuję o tym, co ja przeczytałem w Biblii, nie? Nie ma w tym oczywiście absolutnie nic złego. To jest absolutnie normalne. Od początku, od kiedy chrześcijaństwo istnieje, kazania były, istniały, nauczania i interpretowanie Bożego Słowa jak najbardziej jest potrzebne, jest konieczne i nie ma też w tym nic złego, jeśli ktoś ci przygotuje kanapki. To jest zawsze fajne, jak ktoś ci przygotuje kanapki, nie? Natomiast jest w tym pewne niebezpieczeństwo, kiedy ty jesz te kanapki, ale nigdy w życiu osobiście samemu nie robisz kanapek w domu i nie jesz chleba osobiście sam w domu. I popatrzmy tu na taki przykład z Dziejów Apostolskich. To jest 15 rozdział, 1 i 2 werset. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 1 i 2 werset. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Wiecie, czemu oni musieli wysłać starszych do Jerozolimy? No bo nie mieli Biblii. Tam nie mógł nikt, wiecie, usiąść, otworzyć Biblii, przeczytać, zastanowić się, czy to faktycznie tak ma sens, czy nie ma sensu, czy to jest tak, czy nie. A my dzisiaj mamy taką możliwość, nie? Jeśli samemu nie będziesz poznawał Bożego Słowa, to jest niebezpieczeństwo takie, że będziesz jadł tylko kanapki robione przez kogoś innego, a to też ma w sobie pewne zagrożenie, bo wiecie, czasem się tak zdarza i to, wierzcie mi, to nikt tego nie robi celowo, że ktoś czasem robi taką kanapkę i tam szynka jest jeden dzień po terminie, a to tam można jeszcze zjeść. I ci to da. I jeśli ty nie masz zwyczaju czytać Bożego Słowa, nie masz zwyczaju rozważać go, to możesz to zjeść i nawet nie zauważyć, że zjadłeś coś niedobrego, a potem będziesz tym żył. Tak więc trzeba nam, abyśmy osobiście sami czytali Boże Słowo w domu i go rozważali, a nie tylko jakby słuchali, jak ktoś inny to robi. Nie? To jest bardzo, bardzo, nie, bardzo potrzebne, nie? Żeby właśnie uniknąć takiego niebezpieczeństwa, że tak jak mówię, niecelowo, że zjesz od kogoś coś, co może było niedobre. Jest też, słuchajcie, odwrotny problem. Czasem się tak zdarza, że kupisz sobie duży chleb do domu i go zjadasz i została ci ostatnia kromka na trzeci dzień. Ona już jest taka sucha, ale szkoda to wyrzucić, jesz to i ta sucha kromka prawdopodobnie ci nie zaszkodzi, ale jest to trochę taki suchy chleb. I też bym to do czegoś porównał, kiedy właśnie czytamy czasem Boże Słowo, ale może myślami jesteśmy gdzieś indziej i trochę jakby w pewien sposób blokujemy objawienie Ducha Świętego. Gdzieś, gdzieś jakby nie pozostawiają miejsca, żeby On mógł w nas działać, bo niby czytamy, ale myślami jesteśmy gdzieś indziej. Ktoś by mógł teraz na to powiedzieć, no ale zaraz, ale w Biblii, w Izajasza, w 55 rozdziale, 11 wersecie, jest napisane takie coś. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Czyli ktoś by mógł przeczytać ten werset i powiedzieć, że na podstawie tego wersetu nie ma takiej opcji, żebym sobie w domu poczytał Boże Słowo, nawet jak jestem może zaspany albo zmartwiony innymi rzeczami i że to nic nie uczyni w moim życiu. I rozumiem tą interpretację, natomiast ja myślę, że problem jest w innym miejscu. I żeby zobaczyć, gdzie jest problem, to musimy sobie otworzyć drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 4-6 werset. I tam jest napisane tak. A taką mamy ufność przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. O jakiej literze apostoł Paweł tu mówi? No o Torze, o Pięcioksięgu Mojżeszowym, czyli części Biblii. Dlaczego tak o niej mówi? Dlatego, że Biblia sama z siebie jest wspaniałym, danym nam przez Boga narzędziem do przekazania Bożego Słowa przez Ducha Świętego. Mówimy nawet tak czasem, że to jest jedyna książka, którą możesz poczytać w obecności autora. I potrzebujesz tego natchnienia Ducha Świętego, żeby to Boże Słowo mogło coś zrobić, bo tak naprawdę Biblia staje się tym Bożym Słowem właśnie wtedy, kiedy jest to natchnienie. Jeśli go tam nie ma, no to po prostu przeczytałeś książkę. Prawda? Jakby się nad tym dłużej zastanowimy, to ma sens, że ci ludzie, którzy to napisali pod natchnieniem Ducha Świętego, to ty potrzebujesz tego samego natchnienia, kiedy go czytasz. Potrzebujesz tego objawienia Ducha Świętego. Nie? I mówimy tak czasem właśnie na Biblię, że to jest Boże Słowo, natomiast myślę, że to jest troszkę nadinterpretacja. Tam w Izajaszu prorok ma na myśli Boże Słowo, w sensie proroctwo. On wtedy nie ma jeszcze Biblii, więc nie mógł mieć na myśli Biblii. Nie? I oczywiście Biblia może być Bożym Słowem. Amen. Ale wtedy, kiedy jesteśmy otwarci. A kiedy, wiecie, kiedy gdzieś jesteśmy myślami gdzie indziej, kiedy gdzieś może siadamy do Bożego Słowa i gdzieś nie jesteśmy na nim skupieni, nie czytamy go uważnie, to wtedy, wiecie, to jest takie czytanie, przeczytasz i może nawet zaśniesz przy tym Bożym Słowie. Zdarzyło wam się kiedyś zasnąć przy czytaniu Biblii? Mi się zdarzyło. Nie? I mówię to, że mi się zdarzyło, ponieważ oczywiście to jest w jakimś sensie negatywne, ale wiecie, bądźmy realistami, lubię też realistycznie patrzeć na pewne rzeczy. Każdemu się czasem zdarzy przeczytać Boże Słowo i nic z niego nie wyciągnąć. No bo człowiek nie jest zawsze na, wiecie, 100% formy. To jest po prostu niemożliwe. I co trzeba pomyśleć, co trzeba zrobić? Trzeba może wykorzystać ten czas, żeby to powierzyć Panu, żeby gdzieś porozmawiać z Panem i żeby może dzisiaj niekoniecznie akurat czytać Biblię, nie? Pamiętając oczywiście o tym, o czym mówiłem wcześniej, że Biblię musisz czytać, bo inaczej będziesz jadł tylko kanapki zrobione przez kogoś. Więc trzeba to, widzicie, spojrzeć na obie strony tego, nie? Z jednej strony być uważnym, być przygotowanym, mieć uwagę podczas czytania Bożego Słowa, tak? Nie odkładać gdzieś tego na koniec, tak? A z drugiej strony też nie dopuszczać do tego, żeby za chwilę się skończyło na tym, że Biblię otwieram raz na miesiąc. Absolutnie nie, bo to w ogóle nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, żeby zobaczyć obie te strony. I ostatni chleb, nad którym się chyba najdłużej pochylę, bo jest taki moim zdaniem najgorszy, to jest chleb spleśniały. Wiecie, kiedy chleb jest spleśniały, jak go długo masz i go nie ruszasz, to ci chleb po prostu naturalnie pleśnieje. Nie musisz nic z nim robić, zostawisz go w półce, on najpierw wyschnie, później spleśnieje. Leży ci i widzisz, że coś jest nie tak, ale może nawet to czujesz, ale gdzieś i go jesz. I zaczynasz jeść taki spleśniały chleb, nie? I odniósłbym to do takiego fragmentu, w którym Pan Jezus mówi co prawda o winie, ale myślę, że On tu dobrze do tego nawiązuje. To jest w Ewangelii Marka, 2 rozdziale, 22 werset. Ewangelia Marka, 2 rozdział, 22 werset. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczą, lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Pan Jezus to mówi do faryzeuszy, kiedy oni się tam czepiają go o przestrzeganie postu i jego uczniów. I kiedy czytasz jakiś fragment z Biblii i ty już masz z góry założone, o czym to jest, o co tam chodzi, jak to należy interpretować i gdzieś nawet nie dajesz szansy Bogu, żeby ci coś przez to powiedział, to właśnie wtedy jesz spleśniały chleb. Wtedy Biblia zamiast przemieniać cię na dojrzałego, staje się tylko takim narzędziem do utwardzania cię w twoich przekonaniach. To jest, wiecie, takie myślenie trochę tak, tak, ja to już wiem, tak to już jest, dobrze, że mnie to nie dotyczy. Nie? Spleśniałe i stare, zamiast nas czegoś uczyć o Jezusie, zaczyna takim być narzędziem do tylko po prostu utwardzania się w swoim stanowisku, a jeszcze gorzej jest, jak służy potem do tego, żeby jeszcze patrzeć źle na innych. To wtedy to jest jeszcze gorzej, jak służy potem tylko do krytykowania innych. I słuchajcie, no nie ma innego sposobu, żeby pokazać, jak to działa, niż użyć jakiegoś przykładu. Więc przeczytam wam pewną historię z Bożego Słowa, z pierwszego rozdziału, z pierwszej Mojżeszowej, z 19 rozdziału i będę czytał od pierwszego wersetu. To jest troszkę dłuższa historia, ale posłuchajcie uważnie. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. I rzekł, proszę panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstańcie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli, nie, będziemy nocowali na dworze. Lecz on bardzo nalegał na nich. Wstąpili więc do niego i weszli do domu jego. A on wyprawił im ucztę, upiekł prześniki i jedli. Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego otoczyli dom. Cała ludność z najdalszych stron. Wywołali Lota i rzekli do niego, gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich do bramy, zamknął drzwi za sobą i rzekł, bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny, wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba. Tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Ale oni odparli, idź precz. I mówili, jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią? Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota i podeszli, aby wyłamać drzwi. Ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli. A mężowie, którzy byli u drzwi domu od najmłodszego do najstarszego, porazili ślepotą, także daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi. Wtedy mężowie ci rzekli do Lota, kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko to, co ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał Pan nas, abyśmy je zniszczyli. Wyszedł tedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc, wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc, wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy on się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić i wyprowadzili go i postawili poza miastem. A gdy ich wyprowadził poza miasto, rzekł jeden, ratuj się, bo chodzi o życie twoje, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu, uchodź w góry, abyś nie zginął. Ja tam potem Lot ucieka do miasta Soar, to już dalej nie będę czytał. Jakie masz myśli, jak myślisz o Sodomie i Gomorze? O czym myślisz? Czy myślisz trochę, to mnie nie dotyczy? To jest o tych, tamtych, właśnie za takie rzeczy Bóg zrzuca ogień i siarkę, mnie to nie dotyczy. To sprawdźmy faktycznie, czy nas to w ogóle nie dotyczy. Nie wiem, czy wiecie, że wina Sodomy i Gomory jest w Biblii wyraźnie sprecyzowana. I jest to napisane w Ezechiela w 16 rozdziale, w 49 i 50 wersecie. Jest tutaj napisane tak. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to. Wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś. Coś tu nie gra, nie? To jest jakiś inny grzech opisany, niż byśmy może w pierwszej kolejności pomyśleli. Ale pomyślmy dalej, co jest zaraz przed tą historią. Zaraz przed tą historią ci aniołowie odwiedzają Abrahama. Abraham nie wie, że to są aniołowie, ale zaprasza ich do siebie, piecze im 34 chleby i zabija cielaka, dość sporo jak na trzech ludzi. I Abraham mówi, żeby się zatrzymali, żeby obmyli sobie nogi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Lot też mówi, aby się zatrzymali, obmyli sobie nogi. Ponieważ mamy tutaj niezwykle istotny element wspomagania biednego, a bardziej byśmy powiedzieli na nasze potrzebującego, i to jest nawet trochę lepsze tłumaczenie tego biednego tutaj, czyli wspomaganie między innymi przybyszów. To jest bardzo, bardzo ważna koncepcja na Bliskim Wschodzie, że przyjmowano pod swój dach przybyszów, którzy przychodzili gdzieś z dalekich krain, oni obmywali sobie nogi. To jest właśnie taka wskazówka na to, że w taki sposób ich potraktowano jako właśnie przybyszów, ponieważ myli te nogi. I to jest właśnie takim znakiem tej gościny w tamtych czasach. Nawet po polsku mamy takie przysłowie: gość w dom, Bóg w dom. Nie? A jak zareagowali sodomici na tych przybyszów? Przepraszam za bycie brutalnym, chcieli ich zgwałcić. I w Ezechiela mamy tutaj wyraźnie wspomniane, że oni nie wspomagali, jakby wiecie, ubogich przybyszów, ale oni posunęli się nawet dalej, nie? Chcieli ich zhańbić. W tym kontekście kulturowym gwałt mężczyzny na mężczyźnie to jest oznaka pohańbienia, nie? To jest symbol pohańbienia. Stąd właśnie jest to dziwne zresztą tłumaczenie Lota, że on mówi, że on im zamiast tych mężów da swoje córki, nie? Tutaj chodzi ewidentnie o kwestię tego, że oni są przybyszami, że on nie chce pozwolić, żeby zostali zhańbieni. Czyli popatrzcie, nie tylko nie wspomagali ubogich i potrzebujących, czy tam przybyszów, ale wręcz odwrotnie, uciskali ich. Więc tym grzechem i obrzydliwością Sodomy i Gomory jest właśnie brak gościnności, a wręcz chęć pohańbienia tych gości, przybyszów, obcych. Nas Boże Słowo właśnie na tej podstawie tej historii też uczy w Nowym Testamencie tego samego, prawda? Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Nie? No to jest nawiązanie właśnie do tej historii w liście do Hebrajczyków. A jak ty reagujesz na obcych, na przybyszów, może na nasze byśmy lepiej powiedzieli, na uchodźców? Bliżej ci jest do Lota i Abrahama, czy do sodomitów? Wiecie, to jest dzisiaj aktualny temat. Dzisiaj mamy w Polsce uchodźców z Ukrainy, z Bliskiego Wschodu. Jak na nich reagujesz? Może ci się zdarza napisać jakiś głupi komentarz albo post na Facebooku, a potem przychodzisz do zboru i kolor skóry i granice nie dzielą nas. Nie? Czujecie teraz ten fragment, że on uderza w nas, a nie w jakiś tam ludzi spoza zboru? Czujecie to teraz? Że on dotyczy mnie i ciebie? Nie masz sobie nic do zarzucenia w tym temacie? Wiecie, ja się tu nie będę wypowiadał na tematy geopolityczne, analizował tego, bo to nie jest, Kościół nie jest do tego miejscem, ale pozwólmy, aby to słowo nas przeniknęło, aby gdzieś nas poruszyło, nauczyło, wezwało do poprawy, wykryło błąd, wychowało w sprawiedliwości. Aby ono gdzieś wpłynęło na nasze myślenie, czy aby ono na pewno jest takie czyste. Nie będę już tu mówił o gdzie tu można znaleźć Jezusa, który nie zapomina nawet o jednym, ale myślę, że jak poszukacie, to zobaczycie, że on tam też jest pokazany w tej historii. Ktoś może teraz zauważyć takie coś i powiedzieć, no że Kacper, że dobra, ale że tu trzeba znać jakiś kontekst, trzeba mieć jakąś wiedzę na ten temat, trzeba to... No nie, ja uważam, że nie. Wystarczy uważnie czytać. Wystarczy uważne czytanie połączone z tą umiejętnością powiedzenia nie wiem. Połączone z tą umiejętnością powiedzenia: Duchu Święty, powiedz mi, o co tutaj chodzi. Może cię Pan skieruje na jakiegoś brata, a może jak Błażej zobaczysz znak u w warsztacie samochodowym. Nie wiem. Ale czy jesteś gotowy być otwarty, a nie przyjąć z góry, że już i tak wiesz, o co chodzi? Na pewno to jest lepsze niż mówienie później, że tam chodzi o to i o to, a potem zobaczenie, że się pomyliłeś, nie? I to jeszcze innym ludziom spoza Kościoła. Więc jaki chleb ty dzisiaj jesz? Jaki chleb ty spożywasz? Czy faktycznie Słowo Boże służy ci do wzrostu przez poznanie Jezusa? Czy też gdzieś może są tam inne rzeczy? Czy naprawdę szukasz w Biblii Jezusa? Jesteś otwarty na to, co chce powiedzieć Duch Święty? Czy bardziej jest to narzędzie do uspokojenia twojego sumienia albo potwierdzenia twoich racji? Czy Boże Słowo faktycznie jest ci do poprawy i do przemiany? Czy faktycznie do tego ci służy? Z tym pytaniem chciałbym was zostawić. Pomodlę się na koniec. Alleluja, Panie Jezu, dziękuję ci za twoje cudowne słowo, Panie. Dziękuję ci za to, że ty nam je dałeś, Panie, że tobie się upodobało, aby zachować przez twojego Ducha Świętego te słowa, abyśmy mogli się z nich uczyć i dążyć do poznania ciebie, Panie. Abyśmy coraz bardziej poznawając ciebie, Panie, mogli się przemieniać na twój obraz. Dziękuję ci za to, że ty tak wiele do nas mówisz przez to słowo, ty tak wiele nas chcesz uczyć, Panie, tak chcę z uwagą podchodzić do twojego słowa, chcę z uwagą podchodzić do tego wszystkiego, co ty nam przekazałeś, aby być jeszcze bardziej podobnym do ciebie, jeszcze bardziej się uczyć, jak kochać ciebie i moich współbraci. Amen.